W naszych studiach poświęconych listowi apostoła Pawła do Rzymian mówimy ostatnio o zagadnieniu Bożej suwerenności w kierowaniu historią świata. Szczególną rolę w tej historii odgrywają dzieje narodu izraelskiego. Poznaliśmy już większą część 9 rozdziału listu. Przeczytajmy teraz fragment końcowy 9 rozdziału, począwszy od wiersza 24. To On powołał nas nie tylko spośród Żydów, ale i spośród pogan. Potwierdza to przez proroka Ozeasza. Tych, którzy nie są moim ludem, uznam za swój lud, a tych, których nie kochałem, pokocham. I stanie się tak. Chociaż kiedyś powiedział im Bóg, nie jesteście moim ludem, teraz powie, jesteście synami Boga żywego. Apostoł Paweł, opierając się na przykładzie proroka Ozeasza, dowodzi, że zmiłowanie Boga odnosi się zarówno do Żydów, jak i do pogan, a więc wszystkich innych narodów. Boże poselstwo zawarte w życiu i proroctwach Ozeasza stanowi najlepsze świadectwo głębokiej miłości Boga, Jego cierpliwości i zmiłowania, które okazywał On w stosunku do nieposłusznego Izraela. Bóg porównał niewierność żony Ozeasza do niewierności Izraela. Żona Ozeasza urodziła prorokowi dwoje dzieci. Były to jednak nie jego dzieci. Bóg poradził Ozeaszowi, aby dzieci te nazwać odpowiednimi imionami, mówiącymi o tym, że nie są to jego prawowite dzieci. Córkę nazwał niemiłowaną, a syna nie mój ludem. Niemiłowana i nie mój lud. Tymi imionami nazywa Bóg nieposłusznych jego woli synów Izraela. Pokazuje im w ten sposób swoją podstawę względem nich, względem ich grzechów. Ale dalej we wspomnianym proroctwie Ozeasza odnajdujemy Bożą zapowiedź tego, że wkrótce nadejdzie dzień, w którym nie zostanie usunięte z ich imion. Apostoł uznaje ową obietnicę Bożego zmiłowania i stosuje ją także do pogan. Wiadomo przecież, że poganie nie byli dotychczas ludem Bożym. Nie byli umiłowanymi. Teraz jednak Bóg okazuje im swoje zmiłowanie, dając im Ewangelię. Odtąd nazywał ich będzie lud mój, umiłowany lud. Pomyślmy, jak wielkie znaczenie mają te słowa apostoła dla nas wszystkich, wywodzących się spoza narodu izraelskiego. Otrzymujemy zapewnienie, że poprzez wiarę, poprzez zaufanie Bogu, każdy z nas, niezależnie od swojego pochodzenia, od swojej przeszłości, historii swego narodu, czy jakichkolwiek innych uwarunkowań, każdy z nas może dostąpić Bożego zmiłowania i przebaczenia, usprawiedliwienia i zbawienia. Myślmy z wdzięcznością o Bogu, który dał nam się poznać, który dał nam odczuć swoją miłość. I wsłuchajmy się w końcowe słowa 9 rozdziału. Apostoł Paweł powołuje się tu kilkakrotnie na proroka Izajasza. Czytamy od wiersza 27, 9 rozdziału listu do Rzymian. Izajasz tak mówi o Izraelu. Gdyby naród izraelski był nawet tak liczny jak piasek nadmorski, to jednak ocaleje tylko resztka. Pan bowiem wkrótce wykona nad tą ziemią swój sprawiedliwy wyrok. Ale Izajasz zapowiedział także, gdyby Pan zastępów nie zostawił nam garstki potomstwa, spotkałby nas los Sodomy i zagłada Gomory. Co z tego wynika? To mianowicie, że poganie, którzy nie dążyli do Bożej sprawiedliwości, uzyskali tę sprawiedliwość przez wiarę. Natomiast Izrael dążył do sprawiedliwości Bożej, przestrzegając prawa, ale do tej sprawiedliwości nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że nie dążył do niej na drodze wiary, lecz raczej na drodze uczynków. Toteż potknęli się o kamień obrazy. Jak mówi Pismo, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i głaz upadku. Kto jednak uwierzy w niego, nie dozna hańby. Prawdziwa sprawiedliwość to temat obecnych rozważań apostoła. Prawdziwa sprawiedliwość jako usprawiedliwienie przez samego Boga istnieje tylko dzięki wierze. Apostoł wykazuje to na przestrzeni historii Izraela. łączy w jedną całość dwie wypowiedzi proroka Izajasza. Cytuję: oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. Na pewno kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Są to proroctwa pochodzące z dwóch innych rozdziałów proroctw Izajasza, rozdziału 8 i 28. A jednak apostoł łączy je w jedną całość. Chodzi tu bowiem o zapowiedź nowego ludu Bożego, Kościoła Jezusa, który doszedł do żywego kamienia, do kamienia węgielnego, który odrzucili budowniczowie. Chodzi o Kościół budujący się na tym kamieniu. Od początku kamień ten był przeznaczony także na kamień obrazy i skałę zgorszenia. Chyba wolno nam, nie zniekształcając obrazu, rozumieć go i w ten sposób, że Izrael w egoistycznym, ślepym i wytrwałym dążeniu do celu nie dostrzegł na swej drodze kamienia obrazy. Potknął się on i upadł. W tym kontekście apostoł nie ma na myśli Jezusa, lecz Ewangelię jako całość. Kto w posłuszeństwie wiary otwiera się na Ewangelię, ten nie będzie zawstydzony, ale dostąpi usprawiedliwienia i nikt już nie wniesie przeciwko niemu oskarżenia. Kto natomiast podejmuje próbę samousprawiedliwienia, ten potknie się o łaskę i upadnie. Taki jest sens wypowiedzi apostoła. Wiedział o tym dobrze Symeon, który trzymając na ręku małego Jezusa, prorokował: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń wielu upadło i powstało w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. Jezus rzeczywiście stał się kamieniem, który budowniczowie, a więc Izrael i jego duchowi przywódcy, odrzucili, o który się potknęli. I tak musiało się stać, aby w tym trudnym doświadczeniu ujawniła się w pełni prawda, którą apostoł ukazuje w następnym fragmencie listu. Przeczytajmy początkowe wiersze 10 rozdziału listu do Rzymian. Bracia, pisze apostoł, całym sercem pragnę zbawienia Izraela i gorąco modlę się o to do Boga. Przyznaję, że gorliwie służą Bogu, ale brak im właściwego rozeznania. Nie wiedząc, na czym polega sprawiedliwość Boża, chcą opierać się na własnej, przez co nie poddali się sprawiedliwości Bożej. Apostoł Paweł osobiście doświadczył, jak fałszywie pojęta gorliwość może przekształcić człowieka w Bożego wroga. Gdy Jezus objawił mu się pod Damaszkiem, Paweł uświadomił sobie, że całe jego pobożne życie zostało uznane za grzeszne. W swej gorliwości dla Boga stał się bowiem prześladowcą Bożego Syna i jego wyznawców, prześladowcą Kościoła. Opierał się bowiem o sprawiedliwość własną. Na tym polegał też błąd faryzeuszów. Na tym polega błąd wielu współczesnych, skądinąd pobożnych, religijnych ludzi. Wydają się oni nie dostrzegać, że jedynie wiara jest drogą do zbawienia. Właśnie o tej drodze, o drodze usprawiedliwienia przez wiarę, czytamy w kolejnych wierszach 10 rozdziału. Apostoł Paweł stwierdza najpierw, że Chrystus kładzie kres prawu mojżeszowemu, że jest końcem zakonu. Potem apostoł porównuje rolę spisanego prawa i żywego słowa wiary. Paweł pisze o tym w sposób niezwykły. Przeczytajmy. Chrystus kładzie kres staremu prawu, aby każdy, kto w niego wierzy, mógł być usprawiedliwiony. Mojżesz bowiem tak pisze o usprawiedliwieniu na podstawie prawa. Człowiek, który przestrzega prawa, będzie żył dzięki niemu. Sprawiedliwość oparta na wierze dochodzi do głosu już tylko w tych słowach. Nie stawiaj sobie takich pytań. Któż mógłby wejść aż do nieba? To znaczy, żeby sprowadzić Chrystusa na ziemię. Albo kto zejdzie do otchłani? To znaczy, żeby wyprowadzić Chrystusa ze świata umarłych. A dalej, o czym jest mowa? O, jakże blisko ciebie jest to słowo, w twych ustach i w sercu twoim. To jest właśnie słowo wiary, które głosimy. Słowo wiary, słowo Chrystusowe, jest naprawdę blisko, blisko nas. Tylko wtedy, gdy wypisane jest w sercach przez Ducha Bożego. Prawo ostrzegało, aby człowiek nie sądził, że sam wstąpi do nieba albo wstąpi do otchłani. Objawienie Boże dla Izraela miało tę ogromną zaletę, że zbędne stały się wszelkie religijne zabiegi sprowadzające się do mistyki czy sztuki przepowiadania. Skoro można to powiedzieć o prawie, to cóż dopiero o objawieniu w Chrystusie? Apostoł Paweł cytuje piątą księgę Mojżeszową, a więc księgę powtórzonego prawa, żeby udowodnić, że już Stary Testament potępia powierzchowną, obrzędową religijność. W daleko większej mierze niż starotestamentowe objawienie zniweczyło wszystkie uciążliwe, daremne, fałszywe praktyki religijne świata przyjście Jezusa. On bowiem przyszedł do nas, my byśmy nigdy nie potrafili sprowadzić go na dół, sam powrócił z krainy umarłych jako zwycięzca i żywy Pan, my byśmy nigdy nie potrafili wywieźć go z martwych w górę. Tak obrazowo pisze apostoł. Tak, Chrystus jest wśród nas, jest w nas, obecny w żywym Słowie, napełnionym Duchem Świętym i w żywej wierze, która jest tego Ducha dziełem. Mówi o tym wspaniałe zdanie apostoła: blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To także jest cytat ze Starego Testamentu. Apostoł pragnie udowodnić, że kto ujrzał startą na proch własną sprawiedliwość i kto ze skwapliwą powagą szuka teraz sprawiedliwości Bożej, ten pyta żarliwie: gdzie jest ten Chrystus? Gdzie znajdę i pochwycę sprawiedliwość obiecaną każdemu, kto wierzy? Odpowiedź brzmi: Chrystusa znajdziesz i pochwycisz w Słowie. Dochodzimy do bardzo ważnego momentu. Chrystus nie stanie ci się bliski w wizjach i w niezwykłych przeżyciach, jakich miałbyś doświadczać. Drogi przyjacielu, nie czekaj na nie i nie próbuj do nich dążyć. Możesz się żałośnie zawieść, a w każdym razie nie pozbędziesz się niepewności. Nie, słuchaj słowa i przyjmij je do swojego serca. Człowiek współczesny odpowie na to pełen wątpliwości: czy mogę aż tak cenić słowo? Nie daj wprowadzić się w błąd. Odczujesz siłę słowa. W nim Jezus przekona cię, co dla ciebie uczynił. Jak pisze poeta: słowo Twoje głębię serc porusza, uzdrowione jest ciało i dusza. Słowo Twoje jest nam pocieszeniem, serc radością i naszym zbawieniem. Apostoł Paweł kolejny raz cytuje piątą księgę Mojżeszową, przypominając nam, że już Stary Testament mówi: blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. Z Izraelem łączy nas więc to samo słowo, które jest również blisko nas, w naszych ustach, w naszych sercach. Jest to słowo wiary, które głosimy, podkreśla apostoł. Tak, wszelkie świadectwo o Chrystusie winno być oparte o głoszenie Jego słowa. Każdego ucznia Jezusa można przyrównać do herolda. Herold publicznie obwołuje i ogłasza takie lub inne rozporządzenia i wolę panującego. Jego osobiste zdanie o treści obwieszczenia nie liczy się w ogóle, a on swoją osobą służy wyłącznie jako instrument przekazujący informacje na zlecenie lub z upoważnienia władcy. To, co głosi, nie jest jego sprawą osobistą. Słowa herolda dotyczą wszystkich. Kto nie chce słuchać, wcześniej czy później odpowie za to przed tym, kto posłał herolda. Podobnie jest z chrześcijaninem. Ponieważ sam Chrystus blisko jest w sercach naszych w Słowie, przeto i zbawienie nasze wiąże się z dwoma przynależnymi do siebie sprawami: z wiarą serca i z wyznaniem ust. Między sercem a ustami zachodzi bardzo ścisły związek. Wiara, szczera wiara i prawdziwa, jest tylko w sercu albo z serca. Nie polega na niewyrażalnych i skrywanych w głębi uczuciach. prawdziwa wiara zasadza się na fakcie, że Jezusa, który poniósł nasze grzechy, Bóg wzbudził z martwych i uczynił Panem, jak pisze apostoł, Panem naszego życia i całego świata. O tym fakcie, który z natury obchodzi każdego człowieka, można więcej trzeba mówić, gdyż wymaga on naszego wyznania. Wiara, która nie rodziłaby takiego wyznania, byłaby świadectwem, że wierzący nie liczy się w gruncie rzeczy z faktem, że Jezus jest Panem. Pan, którego istnienie pokrywa się obojętnym milczeniem, lękiem lub zażenowaniem, nie jest w ogóle tak naprawdę Panem. Gdy Jezus powróci, nasze zbawienie zależeć będzie od tego, czy w wierze uznajemy w Jezusie Pana i czy przyznajemy się do Niego otwarcie, wyraźnie. Pamiętamy, jak Jezus, wysyłając uczniów na misję, mówił, że wyznawanie jest warunkiem osiągnięcia zbawienia. Apostoł Jezusa wyraża to w taki sposób. Kto wierzy całym sercem, zyskuje sprawiedliwość, a kto ustami składa wyznanie, dostępuje zbawienia. Tak bowiem mówi Pismo. Każdy, kto w Niego wierzy, nie dozna hańby. Nie ma zatem różnicy między Żydami i poganami, gdyż wszyscy mają nad sobą tego samego Pana. Jest On hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Tak brzmi ten tekst w starszym, tradycyjnym tłumaczeniu. Kto został usprawiedliwiony, jest zbawiony. Nie ma innego zbawienia, jak tylko usprawiedliwienie przed Bogiem. Skoro nie wymaga się od człowieka żadnych osiągnięć, które nie każdy być może mógłby spełnić, ale tylko wiary i wyznania, to jest to dar dostępny każdemu, nawet najbiedniejszemu, najsłabszemu. Więc zbawienie ma charakter uniwersalny, jest dostępne dla każdego człowieka. Niestety często krnąbrny człowiek nawet wtedy nie zwraca się do Boga, gdy przekonuje się o własnej bezsilności i nędzy, wciąż bowiem sądzi, że sam sobie lepiej poradzi ze wszystkim niż Bóg. Taką postawę można przełamać tylko zbawczą wiarą. Wiarą, która sprawia, że człowiek pojmuje wreszcie, że ponad jego odmową, ponad jego winą i śmiercią stoi Bóg, hojny dla wszystkich, władny dać zbawienie, pokój i życie wieczne każdemu, kto wzywa Jego imienia. Wyznanie, że Jezus jest Panem, oznacza uznanie Jego boskości. Jest też uznaniem Jego prawa do panowania w naszym życiu. Oznacza przyjęcie Go jako osobistego Pana i Zbawiciela. Nie możemy być zbawieni w inny sposób. Drogi słuchaczu, może spotkałeś się z kimś, kto twierdził, że stanie się chrześcijaninem jest niezwykle trudne? Może miał na myśli to, że chrześcijaninem może zostać tylko taki człowiek, który dokładnie pozna wszystkie zasady wiary i w każdej chwili może wyjaśnić, na czym polegają wszystkie jej prawdy? Może chodziło mu o kogoś, kto praktykuje specjalny rodzaj religijnego obrządku lub modlitwy? A może chodziło o człowieka, który powinien mieć cudowne wizje, jasnowidzenia lub doświadczył na sobie niezwykłych zdarzeń, które sprawiły, że uwierzył w Boga? Apostoł Paweł zapewnia nas, że nie jest to wszystko potrzebne. Jest się zbawionym w bardzo prosty sposób. Sam Chrystus zstąpił do nas na ziemię, żeby nas zbawić. To On zmartwychwstał, dokończył dzieła odkupienia. O tym mówi Ewangelia. Naszą sprawą jest uwierzyć w to, przyjąć tę prawdę. Apostoł podkreśla, że mamy uwierzyć w swoim sercu. Co to znaczy? Sugeruje to, że istnieją inne sposoby uwierzenia, na przykład tylko rozumem. Taki sposób wyznawania wiary często prowadzi nas do tego, że oficjalnie i na zewnątrz, wobec innych ludzi, twierdzimy, że uznajemy prawdę Ewangelii i wierzymy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jednak w rzeczywistości prawdy tej wcale nie odnosimy do swojego życia. Serce oznacza całość osobowości człowieka, umysł, uczucia i wolę. wierzyć naprawdę w zmartwychwstałego, żywego Pana, to całkowicie się Mu powierzyć. Zastanówmy się. Znamy treść Ewangelii. Dowiedzieliśmy się, że Jezus Chrystus został posłany na ziemię przez Boga Ojca po to, by nas ratować. Czy wyciągamy z tego właściwe wnioski? Czy ten fakt zmienia nasze życie?